Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
W dialogu o Bogu witam bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek Dziuk. Moim gościem jest dzisiaj Anna, cześć.
Witajcie kochani.
Ania jest członkiem diakonii tańca we wspólnocie Mocni w Duchu. Czy diakonia tańca to też jest zespół Mocni w Duchu?
Myślę, że tak. Jak najbardziej jesteśmy częścią zespołu.
Dobrze, czyli członek zespołu Mocni w Duchu. Anna. Członek zespołu Mocni w Duchu od 2016 roku w diakonii tańca. I zaraz poznamy historię, jak to było w życiu Ani. Czy zawsze tak chodziła do kościoła, czy nie? Czy była blisko Pana Boga? No to pochwal się. Może zaczniemy od samego początku. Może nie od narodzin, ale od rodziny, w jakiej się wychowałaś.
Wychowałam się w rodzinie wierzącej, która bardzo kochała Pana Boga i która też bardzo kochała Maryję. Zawsze chodziliśmy do kościoła w niedzielę wszyscy. Też zazwyczaj codziennie był w domu odmawiany różaniec. Pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę. Pan Bóg był zawsze dla nas ważny.
Czyli dobry wzór miałaś, tak?
Tak.
Dobry, no powiedzmy właśnie takiej rodziny wierzącej, katolickiej.
Tak, jak
dobrze ci było w tej rodzinie?
Dobrze, tak? dobrze. Myślę, że niczego mi nie brakowało.
A poza niedzielną mszą świętą było coś więcej?
Tak, jak chodziłam do gimnazjum, chodziłam również na oazę. Śpiewałam w scholi w naszej parafii.
No to tak aktywnie bardzo.
Bardzo aktywnie. Pamiętam, że ten okres jawi mi się jako coś bardzo dobrego. Byłam wtedy bardzo szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w życiu Kościoła. Dawało mi to ogromną radość i pamiętam, że spotkania oazowe były zawsze na pierwszym miejscu, że robiłam wszystko, żeby na takie spotkania dotrzeć. Znalazłam tam osoby, z którymi dobrze się czułam, z którymi nawiązywałam dobre relacje i przy Bogu czułam się szczęśliwa.
No dobrze, ale co później, tak mówisz, że czułaś się szczęśliwa, czyli był taki okres w twoim życiu, kiedy to szczęście cię opuściło?
Tak. Czy ono mnie opuściło? Na pewno ja przestałam je odczuwać. To był okres, kiedy przyjechałam na studia do Łodzi. I myślę, że z własnego z wyboru jakoś odeszłam od kościoła. Zaczęło się od tego, że przestałam chodzić na niedzielne msze święte. Przestawałam przyjmować sakramenty.
Ale dlaczego? Czyli zmiana otoczenia spowodowała, że... Czy to była tylko rodzina cię dopingowała do tego? Bo mówiłaś, że dobrze się czułaś, że byłaś w oazie, tak? To co się stało, że jak trafiłaś do Łodzi na studia, to nagle przestałaś chodzić do kościoła?
Dlatego, że trafiłam w towarzystwo, nie wiem czy niewierzące, na pewno niepraktykujące, takie, w którym nie mówiło się o Bogu, nikt nie chodził do kościoła, nikt nie myślał o tym. I myślę, że gdzieś taka presja też grupy, żeby nie być dziwakiem, że teraz słuchajcie, jest niedziela, dla mnie priorytetem jest msza święta, dopiero potem mogę jakoś zorganizować sobie dzień. No to było po prostu coś abstrakcyjnego. Bardziej wtapiałam się w grupę i robiłam to, co oni. A w efekcie stawałam się coraz bardziej taka pusta wewnętrznie i smutna. Teraz z perspektywy czasu widzę, że ten smutek, który zaczął się pojawiać w moim życiu, ten brak nadziei, zniechęcenie, lęk, który mnie zawładnął, strach, który paraliżował, to wszystko było efektem odejścia od Pana Boga, czyli od źródła tego szczęścia, prawdziwego szczęścia.
Presja grupy, krótko mówiąc. Tak, no ale już byłaś dorosłą osobą, jak trafiłaś na studia. Powiedzmy, że miałaś jakieś wartości, z którymi ci było dobrze. Ciężko było się przebić z tymi wartościami?
Myślę, że ja chyba nie próbowałam się przebijać. Ja po prostu chciałam być lubiana, akceptowana w grupie. Potrzebowałam gdzieś takiej akceptacji reszty, więc po prostu robiłam to, co oni. Tak? Jak mówi przysłowie, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Myślę, że gdybym trafiła w towarzystwo jakiejś wspólnoty, to byłabym szczęśliwa. Trafiłam w inne towarzystwo i troszeczkę na jakiś czas po prostu zboczyłam z tej drogi, którą Pan Bóg dla mnie przygotował.
I co się zadziało? Bo wiem, że też poza związkiem z chłopakiem jakimś, tak?
Tak.
Jak będziesz chciała, to możesz o tym powiedzieć. Czy to cię jeszcze oddaliło od Boga, czy przybliżyło? To też były inne historie.
Tak. Myślę, że pierwszą taką ważną rzeczą, która mnie oddaliła bardzo mocno, to było chodzenie do wróżki. Ktoś mi po prostu podsunął taką świetną myśl na drugim roku studiów, że słuchaj, pójdziesz tutaj, ona ci powie, co cię czeka, przygotujesz się na wszystko w jakiś sposób. To ci da takie poczucie bezpieczeństwa, że będzie dobrze. To było właśnie zapakowane w taki ładny papierek, że będziesz wszystko wiedzieć, zabezpieczysz się. Nawet jak się dowiesz czegoś złego, to się zabezpieczysz. Tak? Ja na początku pamiętam, nie wierzyłam, jak to jest możliwe, jak to się sprawdza. Pójdziesz, zobaczysz na własnej skórze, pójdź chociaż raz, przekonasz się. I na pierwszym razie się nie skończyło. Ja chodziłam do tej wróżki około mniej więcej 4 lat. Mało tego, że sama z tego korzystałam, to jeszcze wciągałam kogo mogłam. Potem z biegiem czasu zaczęłam chodzić coraz częściej. Zdarzało się, że chodziłam do wróżki raz w miesiącu. I to było też, ta praktyka wprawiała mnie w lęk, że teoretycznie szłam tam, żeby się uspokoić, natomiast wychodziłam od tej wróżki i czułam lęk. Nie potrafiłam też tego wytłumaczyć.
Czy możesz to nazwać jakimś rodzajem uzależnienia od wróżki?
Tak, na pewno, tak? Na pewno, tak.
Czyli ciężko było pomyśleć o kolejnym dniu, co się wydarzy, jeżeli ktoś ci tego nie powie.
Tak, tak. Można też powiedzieć, że w pewien sposób to, co usłyszałam, to gdzieś w moim życiu się pojawiało, natomiast na pewno no, nie dawało mi to życia, nie dawało mi szczęścia. Ja nie widziałam takich, nie widziałam tych dobrych owoców w swoim życiu. Tak, i potem kolejną rzeczą był właśnie związek z chłopakiem, któremu też było daleko do Pana Boga. On też nie był, można powiedzieć, że w tym czasie, kiedy byliśmy razem, nie był szczęśliwym człowiekiem.
A jeszcze jedną rzecz ci zapytam, wrócimy do tego chłopaka. No bo jak to na studiach, nie? Byłaś wtedy na studiach w Łodzi, to jest tak, że no odeszłaś po całości, tak?
Tak.
Tutaj mówisz wcześniej fajnie, dobrze, w kościele, oaza. Rodzina taka bardzo mocno wierząca, praktykująca. No i co? I tutaj nie chodziłaś do kościoła, a jak wracałaś do domu, to rodzina tak to akceptowała? Nie było to dla nich dziwne, że przestałaś chodzić do kościoła?
Ja się nie przyznawałam w domu, że nie chodzę do kościoła. Jak gdzieś padało pytanie ze strony domowników, jak nie przyjeżdżałam na weekend w odwiedziny, czy byłam w kościele, to oczywiście poprawnie odpowiadałam, że byłam. Jak przyjeżdżałam...
Kłamczucha,
dokładnie. Jak przyjeżdżałam, to oczywiście posłusznie szłam ze wszystkimi do kościoła, natomiast no, nie przeżywałam tej mszy świętej. Ja po prostu patrzyłam na zegarek, chciałam odhaczyć, odbębnić swoje i mieć święty spokój. Po prostu...
Żeby nikt ci nie gadał,
tak,
a ty już miałaś inne priorytety w życiu.
Dokładnie, dokładnie tak było.
Ukryłeś swoją twarz przed ludźmi, schowałeś gdzieś przed światem się, zgubiłeś swą nadzieję i pytasz o sens. znowu sam. Zmęczone ciało, zranione serce mówi ci, boję się i nie wiem jak otoczyły cię, poraniły myśli, ugasiły nadzieję, a ty w głodzie miłości, bo wciąż pragniesz czegoś więcej, czekasz, jednak ktoś już o tym wie.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalana.
Możemy wrócić do chłopaka teraz?
Możemy.
To nie był łatwy związek dla ciebie.
Na początku było bardzo dobrze. Mhm. Byliśmy zakochani, byłam szczęśliwa. Myślę, że gdzieś oboje patrzyliśmy w tym samym kierunku. Natomiast później, jak zaczęliśmy mieszkać ze sobą, chyba po jakimś roku wspólnego mieszkania i około 2 lat bycia razem, gdzieś zaczęliśmy powoli się wymijać. Uh-huh. Kiedy zobaczyłam, że nie wzrastam w tej relacji, że ona mnie ściąga na dno, że jestem nieszczęśliwa, że jestem smutna, że bardzo często płaczę. Zobaczyłam, że po prostu nie ma sensu tego dalej ciągnąć i po prostu się rozstaliśmy.
Okej, okay. No to było dużo tych rzeczy, jak trafiłaś do Łodzi na studia.
Tak.
Dosyć, że towarzystwo, którego akceptacji bardzo pragnęłaś i postanowiłaś się dostosować. Chłopak, który też gdzieś cię tam jeszcze odciągał. Do tego doszła wróżka, która ci mówiła, co cię czeka, jak masz żyć. No ale jesteś, gdzie jesteś teraz. Jesteś w zespole Mocni w Duchu, we wspólnocie, w diakonii tańca. To coś się jednak gdzieś zadziało, że do tego kościoła wróciłaś.
Tak, zadziało się. I tutaj myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że kawał dobrej roboty zrobiła Maryja. W tym, że wzięła mnie za rękę i przyprowadziła mnie po prostu
to znaczy?
Do Jezusa.
Zstąpiła z nieba, Maryja wzięła cię za rękę, poprowadziła, tutaj jest mój syn, dzień dobry, tu jest Ania. Tak było?
Tak, myślę, że teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tak było. Wtedy...
No nie, ale po ludzku.
Wtedy po prostu to tak nie wyglądało. Był taki czas w moim życiu, że straciłam pracę, w zasadzie nagle, w zwolnieniach grupowych i pamiętam, że bardzo mnie to zmartwiło, straciłam poczucie bezpieczeństwa. To był też taki czas, gdzie nie potrafiłam się cieszyć zupełnie z niczego, nie potrafiłam się uśmiechać. Zasypiałam i budziłam się z lękiem. O przyszłość, o życie, czy będę miała za co żyć, czy będę miała gdzie mieszkać, czy będę miała rodzinę. Gdzieś byli ludzie wokół mnie, ale te relacje były jakieś takie po prostu płytkie. I któregoś dnia mama zaproponowała mi, żebyśmy pojechały razem z parafią, z której pochodzę, na czuwanie całonocne na Jasną Górę. Wcześniej już to praktykowałyśmy. Właśnie wtedy, kiedy chodziłam na oazę, pamiętam, że to były dla mnie bardzo ważne spotkania. Ja też lubiłam jeździć jako młoda dziewczyna na Jasną Górę. Stwierdziłam, że skoro nie mam nic innego do roboty, to dam się namówić. Mogę tam pojechać. I pamiętam, jak to był też taki czas, gdzie ja już dłuższy czas nie byłam u spowiedzi. To było, nie wiem, około rok czasu nie chodziłam do spowiedzi mniej więcej. I mama w tej Częstochowie zapytała mnie, czy chciałabym pójść do spowiedzi. Pamiętam, że się wtedy oburzyłam na nią, zeździłam, więc ona, jak jej odwarknęła mnie, nie chciała drążyć już tematu. I jeszcze tuż przed apelem chciała pójść zmówić koronkę do kaplicy Jezusa Miłosiernego, więc stwierdziłam, że no co mam ze sobą zrobić, pójdę razem z nią. I można powiedzieć, że odklepałam również ja koronkę do Jezusa Miłosiernego w intencji nowej pracy. I dosłownie zdążyłyśmy wrócić z góry na dół z tej kaplicy i ja poczułam pragnienie pójścia do spowiedzi. To był moment, gdzie akurat księża nie spowiadali, więc był odśpiewany apel. Potem usiadłyśmy bardzo blisko obrazu Matki Bożej i wspólnota z naszej parafii zaczęła prowadzić czuwanie i na pierwszej pieśni do Ducha Świętego zaczęłam płakać. I zaczęłam płakać coraz bardziej. To były takie łzy nie do opanowania i to było dla mnie bardzo wstydliwe. Dlatego, że jeśli płakałam, to tylko w ukryciu, żeby nie okazywać, jak wtedy mi się wydawało, słabości. Łzy mi się wydawały czymś niepotrzebnym, czymś, co po prostu pokazuje słabość drugiego człowieka. A ja przecież nie chciałam być słaba, chciałam być mocna. I mama puknęła mnie w plecy, że spowiadają już księża, więc moja kolejka w wyczekiwaniu na spowiedź wyglądała tak, że ja coraz bardziej zanosiłam się płaczem. Pani, która stała obok mnie, Wspaniale podawała mi chusteczki jedną za drugą i uśmiechała się pod nosem. Pamiętam, że dla mnie było to bardzo krępujące, bo tam cała kaplica ludzi się na mnie patrzyła. A kiedy doszłam już do tego konfesjonału, to był taki lament, że ja nie byłam nie potrafiłam się wyspowiadać. Ksiądz mnie zapytał, dlaczego płaczę, i ja powiedziałam mu, że nie wiem. Dostałam rozgrzeszenie, zaszyłam się gdzieś w kącie tej kaplicy i przede mną leżał obrazek Jezusa Miłosiernego. Pamiętam, że pomodliłam się jeszcze raz koronką do Bożego Miłosierdzia, wrócił pokój w sercu i wróciłam na miejsce. Był to wyjątkowy czas tego czuwania w nocy. Nad ranem wróciłam do domu, poszłam spać i kiedy się obudziłam koło południa, znowu wszystko się zaczęło. To znaczy, wszystko się zaczęło, czyli ten płacz nie do opanowania wrócił.
To niezbyt fajne. To nie zachęca do jazdy na Islandię.
Myślę, że nie. Ja nie wiedziałam, co się wtedy ze mną dzieje. Jakbym straciła panowanie nad sobą.
Ale wróciłaś szczęśliwa z Jasnej Góry.
Wróciłam szczęśliwa? Tak, wróciłam szczęśliwa.
Czyli po coś ci Pan Bóg te łzy dał?
Po coś mi je dał. Myślę, że Pan Bóg zna mnie lepiej niż ja samą i wie, że ja jestem bardzo takim dociekliwym człowiekiem.
Alleluja.
Alleluja. I zaczęłam szukać w internecie, co znaczą łzy w modlitwie. I kiedy tak przeglądałam stronę za stroną, która mi się wyświetlała, trafiłam na film, który zapraszał na mszę o uzdrowieniu ojców jezuitów w Łodzi. I po obejrzeniu tego filmu jeszcze bardziej się rozpłakałam. Natomiast w sercu wtedy pojawiło się pragnienie, że ja po prostu w tym miejscu muszę być. I okazało się, że tam msza o uzdrowienie jest jutro. To był też czas bardzo wyjątkowy w kościele, dlatego że właśnie ta sobota, o której tutaj mówimy, to była Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Ja wtedy też na stronie ojców jezuitów przeczytałam, że tego wieczoru jest czuwanie właśnie u ojców jezuitów. I też w sercu zrodziło się ogromne pragnienie, żeby na to czuwanie przyjść. Natomiast byłam zaproszona na urodziny do kogoś mi bliskiego i nie wiedziałam, jak mam się wymówić. Dlatego, że też to było towarzystwo niewierzące.
I poszłaś na te urodziny.
I poszłam na te urodziny, bo jakbym wypaliła, że po prostu chcę iść do kościoła, to po prostu by mnie wyśmiali. Natomiast bawiąc się w klubie, a w zasadzie udając, że próbuję się dobrze bawić, ja byłam cały czas już sercem wtedy na Sienkiewicza 60, czyli w kościele u ojców jezuitów. I kiedy obudziłam się w tę upragnioną niedzielę, to nie mogłam się po prostu doczekać. Można powiedzieć, że to było tak, jakbym czekała na ukochanego, za którym się stęskniłam.
Ciao. Lekarzu.
dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Poszłaś na tą mszę.
I poszłam na tą mszę. I poszłam na tą mszę i to, co zobaczyłam, po prostu chyba mnie zachwyciło, zaskoczyło i przeraziło jednocześnie. Bo po raz pierwszy w życiu zobaczyłam żywy Kościół. Doświadczyłam, że ten Kościół modli się w językach jak 2000 lat temu podczas zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku. Ludzie są po prostu piękni, uśmiechnięci, podnoszą ręce, uwielbiają Boga. Po prostu obecność Ducha Świętego była wyczuwalna. I zawsze tutaj w Kościele Ojców Jezuitów jest zespół, który posługuje proroczo. To też było dla mnie coś ciekawego. Padały jakieś dziwne słowa z mikrofonu, że Pan Bóg uzdrawia, że Pan Bóg uwalnia, że Pan Bóg spełnia marzenia. I pamiętam...
To były takiego rodzaju proroctwa.
Tak, to
no
były...
właśnie. To nie było przepowiadanie przyszłości, tak jak u wróżki.
Tak.
Tylko bardziej co kogo dotyczy i co w tym momencie Pan Jezus mówi do osób, które są w kościele, bądź, no, bądź na przykład przed internetem.
Tak? Dokładnie tak. I ja wtedy usłyszałam głos... mężczyznę, który mówił do mikrofonu, że jest w kościele kilka osób, które jeszcze nigdy nie modliły się tak jak dzisiaj i Pan Bóg chciałby z nimi odnowić relacje z sobą. Jeżeli one będą tylko chciały, to od dzisiaj taką żarliwą modlitwę, jaką mają, to od dzisiaj stanie się to normą. Ja bez zastanowienia powiedziałam wtedy tak, ja chcę tak żyć, ja chcę się modlić tak jak dzisiaj, ja chcę być tak blisko, jak to czuję w tym momencie. I chyba nie wiedziałam tak naprawdę, o co się modlę i nie spodziewałam się tego, co Pan Bóg może zrobić z moim życiem. Myślę, że mogę powiedzieć, że ja nie wierzyłam, że coś się może wydarzyć, że po takim...
Ale bardzo chciałaś.
Ale bardzo chciałam. Mhm. Chciałam, żeby moje życie się zmieniło. I również stałym takim punktem na tej mszy o uzdrowienie są świadectwa osób, które doświadczyły działania Boga w swoim życiu, doświadczyły Jego miłości. I wyszedł wtedy mówić świadectwo młody chłopak, który jakby opowiedział o moim życiu. On też opowiadał o tym, jak korzystał z wróżki, jak stawiał tarota nauczycielkom w szkole. I opowiadał, że jak trafił tutaj do Ojców Jezuitów, do wspólnoty Mocni w Duchu, przeszedł seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, przeżył chrzest w Duchu Świętym i później zaczął posługiwać modlitwą wstawienniczą. I ta modlitwa wstawiennicza gdzieś została mi w głowie i byłam bardzo ciekawa, co to w ogóle jest. Nigdy nie słyszałam o czymś takim. Więc pierwsze, co zrobiłam, jak wróciłam do domu, to włączyłam komputer i zaczęłam szukać w internecie, czym jest modlitwa wstawiennicza. I kiedy przeczytałam, że dwoje ludzi może się pomodlić po prostu w jakiejkolwiek ważnej intencji, czy o uzdrowienie, czy po prostu o coś, co jest dla nas ważne, to poczułam, że też chcę prosić o przemianę życia, że chcę po prostu być szczęśliwa.
I wybrałaś się na taką modlitwę wstawienniczą.
I wybrałam się na taką modlitwę wstawienniczą już za tydzień. I pamiętam, że żyłam do tego poniedziałku. Ja po prostu każdego dnia o tym myślałam. I Pan Bóg jest niesamowity w swoim działaniu, bo było kilka grupek tutaj, które modliły się wstawienniczo w kaplicy Świętego Krzysztofa przy Kościele Ojców Jezuitów. Pan Bóg dobrze mnie zna, jestem osobą bardzo wstydliwą i wtedy też miałam duży lęk przed ludźmi, bałam się obcych i akurat trafiłam do grupki modlitewnej, w której był ten chłopak, który mówił świadectwo na mszy o uzdrowienie. I dzięki temu poczułam się o wiele lepiej. Pamiętam z tej modlitwy, że byłam zaskoczona, że Bóg tak dobrze mnie zna, bo te słowa, które padały podczas tej modlitwy z ust osób, które posługiwały, one opowiadały o tym, co działo się w moim sercu, opowiadały o mojej przyszłości, ale też mówiły o tym, co Pan Bóg dla mnie przygotował, jakie życie ma dla mnie.
I zapragnęłaś.
I zapragnęłam. Zapragnęłam tego. I na samym końcu, już w zasadzie po modlitwie, po znaku krzyża, ta jedna z osób, która tę modlitwę prowadziła, powiedziała, że ma takie poruszenie w sercu, że Pan Bóg chciałby mnie zaprosić na spotkanie wspólnoty, Mocni w Duchu, że jest tutaj. I opowiedziała mi krótko, czym jest ta wspólnota, kiedy się spotyka, i zapytała mnie, czy chciałabym przyjść. I też bez wahania wtedy powiedziałam tak. Teraz wiem, że to było takie tak powiedziane Panu Bogu, i w następny poniedziałek przyszłam już na to spotkanie do Mocnych w Duchu.
I od tego czasu przychodzisz.
Tak. Tak, od tego czasu przychodzę, więc to już ponad 4 lata.
Wiesz co, myślałem, że zapytam Cię jeszcze o diakonię tańca, ale już Cię nie zapytam, bo nie mamy na to czasu. Dobrze się Ciebie słucha i tej historii, niełatwej miejscami, ale też pokazującej, jaką siłę ma modlitwa. Czasami może ta odklepana, jak to powiedziałaś, koronka, ale ona potrafi wszystko zmienić, odmienić. Jak ważna jest też modlitwa rodziców za dzieci, ja to tak widzę. Powiedz mi jedno, jesteś szczęśliwa teraz?
Jestem bardzo szczęśliwa.
Dobrze Ci z Panem Bogiem?
Jest mi bardzo dobrze z Panem Bogiem. Myślę, że sama nie wymarzyłabym dla siebie lepszego życia.
To ja już więcej nic nie dodam. Aniu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
A z Państwem do usłyszenia za tydzień. Słyszymy się we wtorek, w czwartek, w piątek. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy ten czas właśnie z Wami spędzić. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.